Wracamy do Państwa zgodnie z obietnicą. Po krótkiej przerwie, choć można się rozmarzyć, patrząc na przepiękne, czyste, lazurowe plaże, ale nie wcale francuskie, choć Francja ma swoje interesy, ma swoją obecność wojskową w obszarze Indo-Pacyfiku na Oceanie Spokojnym, to my generalnie przechodzimy już w tym momencie w rozmowie mojej z panem doktorem Patrykiem Kugielem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych po zarysowaniu, scharakteryzowaniu pewnej planszy gry mocarstw, gry także, w której uczestniczą mniejsze państwa. Część z nich to tysiące wysepek połączonych jurysdykcją wspólną. Proszę sobie, drodzy państwo, wyobrazić, że Malediwy, które być może znacie z autopsji, patrząc na wasze podboje turystyczne, to państwo, które składa się, zdaje się, z 1400 wysp. No i generalnie rzecz biorąc, turystyczna perspektywa niekoniecznie pozwala nam poznać fenomen takich państw, fenomen społeczeństw, państw, no bo mówiąc o Malediwach, generalnie myślimy o stolicy Male. Zresztą nazwa tego państwa jest bardzo ciekawa, ponieważ generalnie pochodzi od nazwy miasta, nazwy stolicy. Zaczniemy zatem od tej, z całym szacunkiem, pozdrawiamy obywateli Malediwów, drobnicy indopacyficznej. Przejdziemy później do Sri Lanki. Malediwy z pewnością mamy do czynienia z państwem wyjątkowym, które w ostatnich czasach się gdzieś tam pojawia, przebija także w prasie, w internecie za sprawą no, między innymi byłych dżihadystów czy ich rodzin, ale jak do tego doszło, to musimy zarysować sobie pewien szkic społeczno-polityczny. Skąd się wzięły Malediwy, Patryku? Rozmawiamy niezmiennie z Patrykiem Kugielem. Patryku, skąd wzięły się Malediwy? Takie państwo, które spokojnie można byłoby w jakiś sposób zagospodarować tę przestrzeń, dzieląc je na terytoria zamorskie, chociażby francuskie, być może także indyjskie, a tu jednak mamy niepodległe państwo, zdaje się, od już ponad prawie 60 lat. Skąd się wzięły Malediwy?
Skąd się wzięły Malediwy? Myślę, że z tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, to znaczy z handlu, ze swojego położenia na przecięciu właśnie tych szlaków handlowych z Bliskiego Wschodu, z Afryki do Indii i dalej na Daleki Wschód, bo na Malediwy zaczęli już dawno, dawno temu, tak jeszcze przed naszą erą, docierać handlarze z okolicznych lądów, dla których to był bardzo przyjazny przystanek po drodze, prawda? Jeżeli monsuny zawiewały w jedną albo w drugą stronę tych starożytnych żeglarzy, no to chętnie robili sobie postój na 500 kilometrów przed Indiami, prawda? Żeby jakoś uzupełnić, nie wiem, zapasy wody albo kokosów trochę nazbierać i tak dalej. W związku z tym przez te dziesiątki, setki lat czy tysiąclecia tam różni ludzie przybywali. To się wszystko mieszało. Tak? Malediwy miały etapy najróżniejsze w swojej historii. Tak? No, na początku tam byli głównie osadnicy z Indii, tak? Z Gujaratu albo z południowych Indii, później ze Sri Lanki. To oznaczało, że na początku Malediwy były krajem pod wpływami kultury indyjskiej, tak? Czyli hinduizmu. Dopiero gdzieś koło V wieku naszej ery tam się zadomowił dość dobrze z kolei buddyzm, tak? To z kolei wpływy znowu ze Sri Lanki były. Handlarzy i mnichów, którzy tam docierali w tamtym okresie. No ale od VII wieku, prawda, pojawił się islam, który był bardzo przedsiębiorczy i ekspansywny. W związku z tym ci arabscy handlarze zaczęli coraz częściej sami wybierać się na swoich okrętach dalej do Azji i oni z kolei zaczęli się bardzo często pojawiać na Malediwach. W związku z tym pod koniec XII wieku król Malediwów, który był buddystą wtedy, i to było księstwo buddyjskie, przyjął islam i ustanowił sułtanat. Sułtanat, który bardzo ma taką malowniczą nazwę, to był sułtanat 12 tysięcy wysp, sułtanat, lądu i morza. W
Tak,
związku
jak z
z
baśni Andersena.
Tak, więc ten sułtanat właśnie muzułmański, islamski się tam zadomowił przez następne lata i Malediwy zostały od tamtego momentu w zasadzie państwem muzułmańskim. No ale przecież historia się nie skończyła i zaczęli pojawiać się tam Europejczycy. Najpierw to od XVI wieku Portugalczycy, którzy jako pierwsi, pamiętamy, dotarli do Indii i ze swojej kolonii w Goa próbowali zarządzać wyspą. No niestety chcieli wszystkich przeciągnąć na chrześcijaństwo, co wywołało bunt lokalnej ludności i tych Portugalczyków wypędzono. Więc wtedy pojawili się Holendrzy, którzy wtedy rządzili czy dominowali na Sri Lance, więc oni próbowali szczęścia też na kilkaset lat zapuścili tam swoje rządy. No ale ich z kolei przepędzili Brytyjczycy pod koniec XVIII wieku, którzy no narzucili swój protektorat. Później to zostało w XIX wieku tak naprawdę sformalizowane i Malediwy były przez prawie 100 lat protektoratem brytyjskim, z czego wyswobodziły się dopiero w 1965 roku.
Dokładnie, stąd za rok okrągła rocznica, sądzę, że na Malediwach będzie obchodzona hucznie. No i właśnie będzie obchodzona, Patryku, w realiach państwa wyznaniowego, prawda? To czy fakt?
No to jest Islamska Republika, zresztą tego typu państw mamy całą masę, no to i Pakistan, prawda, i cała rzesza innych państw ma wpisane w konstytucji tą swoją religię, ale musimy pamiętać, że jednak to położenie może Malediwów na przecięciu tych różnych wpływów kulturowych powoduje, że ten islam na Malediwach jest dość umiarkowany. To jest takie pozytywne, myślę, zdjęcie, które często można zrobić na Malediwach. To znaczy, chociażby jak wyglądają kobiety, tak? Czy można na lotnisku już zwróciłem na to uwagę, no, że w jednym miejscu, w jednym stoliku urzędniczka siedzi cała zasłonięta hidżabem, więc nie widać w zasadzie włosów i niczego poza oczami, a przy stanowisku obok siedzi kobieta ubrana w dżinsy z rozpuszczonymi włosami i jakby to pokazuje, że jest to tylko i wyłącznie wyborem tej kobiety czy jej rodziny, prawda? Jak ona się ubiera. W związku z tym jest duża różnorodność, jest duża jednak tolerancja, więc ta szkoła, to jest islam sunnicki, tak? Czyli ten dominujący w ogóle w świecie islamu, ale to jest ten sam sunnizm też się dzieli na kilka różnych szkół jurysprudencji, interpretacji prawa muzułmańskiego, więc tutaj jest ta szkoła dość taka bardziej umiarkowana, współczesna, nie taka radykalna, więc na ulicach Male można właśnie spotkać i kobiety całe zakryte i ubrane po europejsku, więc raczej wydaje się, jest to społeczeństwo dość równościowe. Do masa mężczyzn, którzy się zajmują dziećmi, prawda? Kobiety są w pracy, kobiety jeżdżące na skuterach, autami, wszystko no, żyjące, pracujące normalnie, jak w każdym innym państwie. W związku z tym ten islam jest umiarkowany, nie jest jakoś szczególnie źródłem niepokojów i jakichś zagrożeń wewnętrznych. Poza tymi ewentualnie no, jakimś marginesem jednak. Społeczeństwa, które ulega radykalizacji z różnych powodów i na przykład dołączali faktycznie obywatele Malediwów do państwa islamskiego w ostatnich latach.
Dokładnie. Drodzy Państwo, z takich ciekawostek, to jest państwo wyznaniowe. Ten islam jest dużo bardziej wygładzony, w jakiś sposób otwarty. Nie chcę użyć słowa inkluzywny, ale z pewnością generalnie ten islam w Azji, w Indo-Pacyfiku, czasem także wpisujesz się w taki schemat religijności otwartej, gdzie mamy do czynienia z różnymi wierzeniami No i generalnie religijność ma charakter synkretyczny, natomiast no nie zmienia to faktu, że raczej chrześcijanie nie mogą sprawować kultu w miejscu publicznym, wyłącznie w pokojach hotelowych, z tego co się zorientowałem, na Malediwach, więc są oczywiście pewne ograniczenia, natomiast nikt nie zabrania modlitwy prywatnej osobom, turystom z państw europejskich, w tym z Polski. No dobrze, mamy zarysowaną historię, jak jednak islam nie poddał się próbom chrystianizacji, z kolei bardzo łatwo poradził sobie z hinduizmem i z buddyzmem. Czy to oznacza, że no właśnie, przewaga islamu wiązała się tutaj wyłącznie z przewagą wpływu kupców muzułmańskich i tym, że może akurat religia islamu jest bardziej adekwatna w tej części świata? I jak należy to rozpatrywać? No bo jedno jest pewne, no, buddyzm, który okopał się na Sridance, no tu jednak nie przetrwał próby czasu.
No tak, chyba geografia tutaj odegrała jednak ważną rolę, tak? I to, że no, z Bliskiego Wschodu było dość blisko na Malediwy, w związku z tym te, no i to położenie na tych szlakach handlowych powodowało, że ciągle docierały tam idee i sami muzułmanie. W związku z tym to podpowiadało ludności i władcom Malediwów, więc to no, islam ma taką jednak cechę jednoczącą w większym stopniu jednak niż te religie indyjskie, tak, hinduizm czy buddyzm.
Więc czy można powiedzieć, Patryku, że islam, który oczywiście z definicji nie zna różnicy między sakrum i profanum, że on, no właśnie, to co powiedziałeś, on bardziej jednoczy społeczeństwa w tej części świata i pewnie w ogóle, to znaczy, że hinduizm, buddyzm, one trochę są obok polityki, prawda?
No tak, i one są zbyt zróżnicowane, tak? Jakby tutaj nie ma też, zobaczmy, jaka jest struktura organizacyjna buddyzmu czy hinduizmu. Tam tak, nie ma tam papieża, tak? Nie ma jakiejś nadrzędnej zwierzchniej władzy religijnej, ale też świeckiej, tak? Jakby to on ma za dużo odłamów, każdy może sobie robić co innego i tak dalej. No w islamie jednak nie ma czegoś takiego, tak? Mamy halifa, czy w przypadku Malediwów mieliśmy sułtana, który jednak też ma tą cechę no, jakiegoś namiestnika, Boga, tak? W związku z tym ma większą władzę, ma ten mandat też jakoś sakralny, w związku z tym on ma silniejszą pozycję, tak? W państwie muzułmańskim władca ma silniejszą pozycję niż to było w rozproszonych też księstwach hinduistycznych. Ja myślę, że to też mogło odegrać rolę to położenie w pobliżu Indii, to znaczy przyjęcie islamu gwarantowało odróżnienie się i zachowanie odrębności narodowej, tak, od tych wpływów indyjskich, które są najbliżej, które te wpływy indyjskie były tam i ciągle do dzisiaj są bardzo silne. Aha. Więc żeby odróżnić się i nie stać się, prawda, częścią jakichś tutaj wpływów imperium indyjskiego w tamtym czasie, przyjęcie innej religii, prawda, która byłaby takim czynnikiem narodowo-twórczym, pewnie wyglądało na bardzo słuszny ruch. To trochę tak jak nie wiem, w naszej nawet historii, tak? Przyjęcie chrześcijaństwa przez Polskę miało też odróżnić nas i zachować jakąś spójność społeczną, tak? Jakby nadać, no, wzmocnić to poczucie narodowe w obliczu, nie wiem, innych prawda, zagrożeń, innych wpływów z zagranicy. Więc tam też chyba to ten element i może jeszcze by taki właśnie element tego, że w ogóle w Indiach w tamtym czasie trwała ekspansja muzułmańska, prawda, wpływów muzułmańskich. Całe północne Indie stały się pod wpływem islamu, rządzone przez muzułmańskich władców. W związku z tym też ludność często przechodziła dobrowolnie i chętnie na islam, który miał ten czynnik taki równościowy. Tak? Tam nie było kast, nie było, no, wszyscy byli wobec Boga równi. To zupełnie się różniło od religii hinduizmu chociażby, prawda? Gdzie mamy te różne kasty, gdzie mamy, no jak się ktoś urodzi braminem, to ma dużo jednak lepiej w życiu niż jak ktoś się kiedyś rodził w najniższych kastach, czy w ogóle był pozakastowcem, tak? Dla tych ludzi spoza kast religia, która mówi, że wszyscy jesteśmy tacy sami, była po prostu no, atrakcyjna dla nich i społecznie, i gospodarczo, i politycznie. W związku z tym to było dość atrakcyjne, więc ludność łatwiej przechodziła na ten islam, a to było też w interesie władcy, żeby właśnie swoją władzę skonsolidować, odróżnić się od sąsiadów i pomagało też w zasadzie w zarządzaniu tym państwem, tak jednak rozproszonym i trudnym
Dokładnie.
do zarządzania jak Malediwy.
Tak rozproszonym, drodzy Państwo, to jest 820 kilometrów północ-południe i 130 kilometrów w perspektywie wschód-zachód. Jak rządzić takim państwem? Mamy islam, który jest niewątpliwie czynnikiem spajającym. O atutach, zaletach islamu, który okopał się, to brzydkie słowo, przyjął się i został wpisany do konstytucji, i nikt dzisiaj absolutnie nie myśli, żeby to zmieniać. Mówiliśmy wcześniej. Natomiast jak rządzić? Jak rządzić taką strukturą skomplikowaną? Innymi słowy, jak wygląda system polityczny w maleńkich z naszej perspektywy Malediwach, których populacja nie przekracza 400 tysięcy, ale które są na tych tysiącach wysp rozlokowane, często zamieszkałych, często niezamieszkałych?
No tak, żebyśmy właśnie kilka tych liczb i faktów podali, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić, jak to wygląda. Tak? No, jak mówiłeś, to jest, liczy się około 1200-1300 wysp, które są zgrupowane w 26 atolach, tak? Rozrzuconych na właśnie przestrzeni 800 kilometrów. Ale z tych 1200 wysp tylko 200 jest zamieszkanych. I to są wyspy bardzo małe, tak? Jakby cała powierzchnia Malediwów to jest w zasadzie 300 kilometrów kwadratowych. To jest powiedzmy tyle, ile wynosi powierzchnia Krakowa czy Szczecina, tak? To jest połowa powierzchni Warszawy, w których mieszka właśnie te 400 czy 500 tysięcy mieszkańców. Więc to jest faktycznie problem, tak? Jak tam dotrzeć i jak tym wszystkim zarządzać. No, dzisiaj system polityczny w Malediwach to jest no, demokracja o systemie prezydenckim. To jest też dość młoda demokracja, tak? To jest nowy pomysł, nowy eksperyment jeszcze, który ciągle trwa. Bo jak Brytyjczycy wycofali się z Malediwów, to Malediwy były jeszcze ciągle sułtanatem. Dopiero kilka lat później przyjęto system prezydencki, no ale wewnętrzne różne spory powodowały niestabilność jednak wewnętrzną, aż Muhammad Gayoom, taki pan, przejął władzę i okopał się na tej funkcji prezydenta Malediwów przez kolejne 30 lat, tak od 1978 rządził do 2008 roku. Pod koniec swoich rządów jednak miał coraz większą opozycję wewnętrzną, która domagała się jakichś reform takich demokratycznych i faktycznie udało się napisać nową konstytucję i skłonić prezydenta, dyktatora do ustąpienia. I w 2008 roku ustanowiono demokrację, przeprowadzono pierwsze wolne, demokratyczne wybory i zaczęto no, rządzić na tej wyspie. Co 5 lat się odbywają wybory. Na razie żaden prezydent nie został wybrany na drugą kadencję, więc raczej jest taka no, ruletka i duża zmienność i jakaś niestabilność taka dość polityczna. No i
Bo
niemniej.
ma możliwość startowania, ubiegania się o urząd dwa razy, prawda?
Tak, no ale jeszcze nie udało się nikomu utrzymać przy tej władzy i te zwroty są dość poważne.
Patryku, bardzo, bardzo przepraszam, ale jeszcze nikomu się nie udało utrzymać na antenie przed 23 z uwagi na serwis informacyjny, także my wracamy do tej kwestii. Chwilę po 23 zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia.